Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak co wtorek zapraszamy na audycję dla młodzieży, sportową audycję. Dzisiaj w studiu witam się z Wami
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Mamy dwa takie bloki, bo najpierw piłka ręczna, później piłka nożna, a dokładniej reprezentacja, oczywiście reprezentacja Polski, o której mamy dzisiaj sporo do powiedzenia, bo praktycznie koniec sezonu reprezentacyjnego w tym roku. No a później też może zostanie nam troszkę czasu na inne grupy w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata w Rosji, ale najpierw zaczniemy oczywiście tradycyjnie ostatnio od Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i tam mamy, powinniśmy mieć dwie bardzo dobre wiadomości, ale teraz jest inaczej. O dziwo, tą bardzo dobrą wiadomość mamy z tego terenu, gdzie nie spodziewaliśmy się, czyli z Płocka. Wisła Płock sprawiła ogromną sensację, pokonując drużynę z Bundesligi, czyli utytułowany THW Kiel, pokonując ten zespół u siebie. No a niestety nasza druga ekipa, czyli Vive Tauron Kielce, spotkanie swoje przegrało i to jest już drugie spotkanie przegrane z rzędu, ale najpierw może Wisła.
Jeżeli chodzi o Wisłę Płock, no to jeżeli chodzi o wynik, z pewnością jest to spora niespodzianka, bo Kielce jest jedna z drużyn, która z pewnością powalczy o pierwsze miejsce w grupie, ale Wisła już w poprzednich spotkaniach pokazywała, że naprawdę bardzo dobrze radzi sobie w konfrontacji z zespołami, które są uważane za faworytów. Co prawda te poprzednie mecze kończyły się porażkami, ale nie tak wyraźnymi, jak mogłoby się wydawać. Teraz w końcu się udało. Bardzo cenne dwa punkty w kontekście rywalizacji o wyjście z grupy, o awans do 1/8 i finału. Przypomnijmy, że Wisła przed tym meczem miała tylko jedno oczko. Teraz po tym niespodziewanym zwycięstwie ma tych punktów 3.
No niestety nasz faworyt, obrońca tytułu Vive Tauron Kielce, chociaż mieli taką serię 18 spotkań bez porażki w Lidze Mistrzów, tym razem przegrało bardzo wysoko z zespołem Vardaru. A co gorsza, to już druga porażka z rzędu i to druga porażka w takich wysokich i nieciekawych okolicznościach.
No, jeżeli chodzi o spotkanie Vive z Vardarem, Skopie, no to trzeba przypomnieć, że właśnie na tym terenie zawodnikom polskich klubów było nie tylko Vive, bo Wiśle Płock również grało się bardzo trudno. Niestety ta reguła została podtrzymana. Jeżeli chodzi o sam mecz, no to tam po pierwszej połowie nie wyglądało to jeszcze tak najgorzej, chociaż Vive fragmentami popełniało naprawdę dużo błędów. Jednak w tej ofensywie jeszcze to jakoś wyglądało i był remis po 18. Jednak w drugiej połowie no, gracze ze Skopie robili co chcieli, praktycznie rzucali z każdej pozycji, trafiali. Z kolei Vive miało ogromny problem z zakończeniem swoich akcji. No i w efekcie wynik 40-34 odzwierciedlał to, co się działo właśnie w drugiej połowie.
Na przykładzie drużyny Vive widać, że ostatnio ci nasi kadrowicze szczególnie nie są w najwyższej formie. Oczywiście Vive bez problemu powinno awansować do dalszej fazy Ligi Mistrzów, ale liczyliśmy na to pierwsze miejsce, bo to liczy się z tym, że później mają łatwiejszą drogę do ewentualnego chociażby finału, ale zobaczymy, jest jeszcze na to szansa.
No właśnie, mamy jeszcze kilka spotkań, bo jeszcze będą te mecze rewanżowe, a ta strata Vive nie jest taka duża, bo to są dwa punkty. Wystarczy zwycięstwo u siebie z Vardarem. Teraz warto zauważyć, że Vardar zagra z Rhein-Neckar Löwen, to będzie pojedynek o pierwsze miejsce w grupie. Jeżeli tu padnie jakiś korzystny rezultat, to tak naprawdę Vive z powrotem włącza się do walki o to pierwsze miejsce.
No oczywiście o piłce ręcznej, o tej rywalizacji w Lidze Mistrzów jeszcze będziemy mówić. Teraz zapraszamy na przerwę i wracamy z reprezentacją Polski.
Safe in the Savior's hands. You were more than
No i reprezentacja Polski, czas na podsumowanie najlepszego roku tej reprezentacji w piłce nożnej, na pewno w XXI wieku, no i też najlepszego roku od nie pamiętam ilu lat, biorąc też pod uwagę to Euro. W tym roku nasi rozegrali 13 spotkań, wygrali 5, tylko odnieśli 7 zwycięstw, 5 razy zremisowali i tylko raz przegrali, i to przegrali w meczu towarzyskim z Holandią. Oczywiście te spotkanie na Euro, kiedy odpadliśmy z tego Euro z Portugalią, liczymy jako remis, no bo tam po 90 minutach był remis, ale te statystyki Adama Nawałki, patrząc na całościowo prowadzenie przez niego kadry, czyli już 3 lata, są jeszcze bardziej imponujące.
Tak, tutaj może mała poprawka, 14 meczów w tym roku, także te statystyki będą wyglądały jeszcze lepiej.
Tak, bo dodajemy jeszcze Słowenię.
Także, no rzeczywiście, no, statystyki robią wrażenia, inaczej zresztą być nie może, kiedy przez te 3 lata prowadzenia reprezentacji Polski przez Adama Nawałkę kadra przegrała zaledwie 4 spotkania, z czego 3 w meczach towarzyskich, ile mecz o punkty, i to ten najtrudniejszy, bo z Niemcami.
Z Niemcami, ale też przypomnijmy, że to był właśnie
tak, 1-3. Po bramce Lewandowskiego. 3 porażki z tych 4 meczów na własnym terenie. Kolejno ze Słowacją, Szkocją, no i ostatnio z Holandią 1-2.
No i teraz przystępowaliśmy do tych 2 spotkań. Przypomnijmy, to było spotkanie o punkty z Rumunią na wyjeździe. No i to wczorajsze spotkanie ze Słowenią, takie pożegnalne. Do tego spotkania z Rumunią przystępowaliśmy praktycznie z dużą dawką niewiedzy. No bo wprawdzie nasza reprezentacja zdobyła 6 punktów w ostatnich spotkaniach eliminacyjnych, ale ten styl, delikatnie mówiąc, nie zachwycał. Tam też była między innymi afera, o której już tutaj może do niej nie wracajmy, no ale dziennikarze dużo czasu je poświęcili. No a mecz z Rumunią jeszcze na wyjeździe, dużo ekspertów mówiło, że to może być takie decydujące spotkanie o końcowym układzie tej grupy, już jeszcze nawet nie jesteśmy na półmetku przecież tych eliminacji. No i po tym spotkaniu bardzo dużo tych wątpliwości się rozwiało. No, kadra zagrała chyba jedno ze swoich najlepszych spotkań, nasi wygrali aż 3-0. 2 bramki Lewandowskiego i 1 Grosickiego, praktycznie same plusy.
Zdecydowanie tak. Przed meczem kilka takich wartych odnotowania zmian w składzie. Przede wszystkim nie było Arkadiusza Milika. Adam Nawałka zdecydował więc, że zagramy tylko z jednym wysuniętym Robertem Lewandowskim. W drugiej linii było 5 piłkarzy. Tam zagrali Karol Linety, Piotr Cieliński i Grzegorz Krychowiak. W obronie powrócił Michał Pazdan. No i kto wie, czy ten zawodnik nie jest takim talizmanem naszej reprezentacji.
No właśnie mówimy tutaj, że powrócił, bo to był jego pierwszy mecz od Euro. No, we wcześniejszych straciliśmy sporo bramek. Tutaj Pazdan wróciła ta czwórka z Euro, czyli Piszczek, Glik, Pazdan i Jędrzejczyk, no i od razu na 0 z tyłu.
Tak, no widać, że to ustawienie obrony jest w tym momencie optymalne dla naszej reprezentacji. Pazdan z Glikiem jednak są zawodnikami, którzy ze sobą jednak zagrali w ostatnim czasie najwięcej i nawet mimo tej absencji Pazdana ta defensywa wyglądała nieźle. No, z przodu mieliśmy Lewandowskiego, ale też mieliśmy naprawdę grającego dobre zawody, przynajmniej w pierwszej połowie, Kamila Grosickiego, szczególnie ta pierwsza bramka, naprawdę klasa światowa.
W stylu Messiego, jak to mówili niektórzy, no ale ciężko się z nimi nie zgodzić. Kiedy Kamil dostał tą piłkę gdzieś w okolicach środkowej linii boiska, przebiegł z nią przez pół tego boiska, no i zdobył bramkę. Praktycznie po tym spotkaniu wszyscy byli chwaleni, no może z wyjątkiem Karola Linetego, ale no nie wiem, można się czepić oczywiście o parę tych jego strat, które były tak troszkę denerwujące już w tej fazie, kiedy Rumuni na chwilę chcieli przejąć tą inicjatywę, ale tu może być podobnie z Karolem Linetem jak z Piotrkiem Zielińskim. On też długo wchodził do tej pierwszej jedenastki, a ten mecz chyba był najlepszy dla Zielińskiego od czasów, kiedy Nawałka prowadzi tą kadrę.
No tak, Zieliński chyba tak, te jego dobre występy przyszły wraz z początkiem eliminacji do Mundialu, bo do tego momentu raczej Zieliński się nie spadł w kadrze. To był zupełnie inny Zieliński ten w klubie w Empoli, teraz w Napoli niż w kadrze. No i teraz wykorzystuje swoją szansę. Gra regularnie, każdy mecz zaczynał, ten mecz eliminacyjny zaczynał od pierwszego gwizdka. No tak, oczywiście można byłoby pewne tam, można byłoby coś zarzucić kadrze Nawałki w tym meczu z Rumunią, no ale tak to po każdym meczu można byłoby się do czegoś przyczepiać. Najwięcej się tam mówiło chyba o tych pierwszych 15 minutach drugiej połowy, no ale tak na domu sprawę, co to była za dominacja Rumunów, którzy tak naprawdę nie stwarzali jakiegoś większego zagrożenia pod bramką.
Tylko kibice rumuńscy stwarzali zagrożenie pod bramką, niestety.
Tak, no zrobili w 54 minucie. Za sprawą, tam jeden z kibiców wrzucił petardą, tak? W pole karne Polaków. Która wybuchła niedaleko
Roberta Lewandowskiego, który został ogłuszony na parę minut. Sędzia musiał przerwać to spotkanie. Na szczęście Lewandowskiemu nic wielkiego się nie stało. Po kilku minutach wrócił na boisko, no i jak się okazało, odwdzięczył się kibicom miejscowych w najlepszy możliwy sposób, bo później zdobył jeszcze dwie bramki.
Tak, no mówi się w ogóle o tym, że to był chyba najlepszy mecz kadry Nawałki na wyjeździe, jaki do tej pory zagrali.
No właśnie, bo tu też ciekawe liczby. Na wyjeździe nasi nie wygrywali z jakimiś potentatami, zremisowali z Irlandią, ze Szkocją. Ta przegrana z Niemcami, co wiadomo, jest wliczona z mistrzami świata, a potrafili wygrywać z reprezentacjami dużo słabszymi. A tutaj przełamanie.
Tak, no Rumunów też raczej nie ma co zaliczyć do potentatów.
Chociaż
no,
ale drużyny, byli losowani z pierwszego
koszyka. Tak, i to była drużyna, która przecież w pierwszej dziesiątce nie tak dawno jeszcze była w rankingu FIFA. Ale rzeczywiście po raz ostatni Polska mecz o stawkę wygrała z tak wymagającym rywalem 10 lat temu za kadencję jeszcze Leo Bonhakera, kiedy wygraliśmy w eliminacjach do Euro 2008 z Belgią. 1-0 po bramce Radosława Matusiaka. Teraz udało się pokonać Rumunów 3-0, ale też takich spotkań, które Polacy rozgrywali na wyjeździe o stawkę z takimi silnymi zespołami, no, aż tak wiele nie było, prawda? Bo to tylko wszystko ograniczało się do tych meczów eliminacyjnych, a więc do spotkań z Niemcami, z Irlandią, Szkocją. No i przyszedł ten mecz z Rumunią wygrany w pewnym stylu.
Jeszcze jakbyśmy o jakimś zawodniku mogli powiedzieć po tym meczu z Rumunami, to jest na pewno Teodorczyk. To jest zawodnik, na którego chyba najbardziej narzekaliśmy pod nieobecność Milika w tym meczu z Armenią. On tam zagrał bardzo źle. Tutaj dostał szansę na ostatnich 10 minut i miał udział w obydwu bramkach Lewandowskiego.
Tak, najpierw przy tym pierwszym trafieniu lewego bardzo umiejętnie Teodorczyk, można powiedzieć tak po piłkarsku, zabrał ze sobą defensorów, z czego napastnik Bayernu Monachium skorzystał. No a przy tej drugiej sytuacji no to też oczywiście to absorbowanie obrońców spowodowało, że Lewandowski mógł przeprowadzić indywidualną akcję zakończoną faulem, rzutem karnym. No i Teodorczyk tym meczem i też myślę, że tym wczorajszym ze Słowenią troszeczkę też pokazał, że może się liczyć w walce o miejsce w szerokiej kadrze reprezentacji.
No właśnie, po tym spotkaniu tak się też złożyło, że Czarnogóra z Armenią przegrała. Dzięki temu objęliśmy prowadzenie w naszej grupie eliminacyjnej. Mamy tych punktów 10. Następny mecz w marcu, ale jeszcze zanim o tym powiemy, no to zagraliśmy wczoraj spotkanie towarzyskie we Wrocławiu z kadrą Słowenii. No graliśmy w rezerwowym składzie, bo Nawałka chciał zobaczyć, na co stać tych zawodników rezerwowych, ale Słowenia też w najmocniejszym składzie nie grała. Przede wszystkim wolne dostali Piszczek, Glik i Lewandowski. Oni już pojechali do domu, no a szansę od pierwszych minut dostał m.in. Teodorczyk i chyba on najlepiej z tej szansy skorzystał. No zapomniałem jeszcze o Bartoszu Bereszyńskim, który przez niektórych został wybrany nawet graczem meczu.
No tak, tam Wilczek może naciskał jakoś w hierarchii Teodorczyka, ale to wczorajszym meczem chyba udowodnił, że na razie to jest taki napastnik numer 3.
Chociaż też ożywił trochę tam ofensywę, jak wszedł.
Stwarzał jako jeden z licznych zagrożenia pod bramką Słoweńców, no bo tych sytuacji bramkowych wczoraj nie było za wiele w wykonaniu biało-czerwonych. Strzelił swojego 4. gola, notabene w 11. występie w kadrze. No i też no może tak cieszyć postawa Bartosza Bereszyńskiego, który przecież pierwotnie nie został powołany przez Adama Nawałkę na te spotkania, dopiero został
dowołany
tak, w miejsce kontuzjowanego Macieja Rebusa. No i to już jest taka jakaś alternatywa na prawą obronę w razie, gdyby sytuacja była taka, że nie zagra, powiedzmy, z powodu kontuzji Łukasz Piszczek.
Dokładnie. Ten mecz, ten pierwszy z Rumunią i ten wczorajszy pokazał, że bardzo brakuje Krychowiaka w takiej grze w klubie. To jest chyba największy minus tej kadry teraz.
Tak, no taka ciekawa statystyka, że Grzegorz Krychowiak ostatnie dwa spotkania, jakie to zagrał w reprezentacji na boisku, spędził łącznie więcej minut niż przez ostatnie półtora miesiąca w Paris Saint-Germain, a więc to też pokazuje najlepiej, no, z jakimi problemami zmaga się teraz Polak w klubie, z takimi, z jakimi się od dawien dawna nie zmagał, przecież Sewilli był liderem drużyny, no, prawdziwą ostoją drużyny Unai Emery'ego, który teraz, no, nie stawia na niego w drużynie mistrzów Francji, także Krychowiakowi są potrzebne te minuty, Nawałka może na niego liczyć, zresztą Krychowiak każde spotkanie, jakie do tej pory rozgrywał u Nawałki, zawsze grał od pierwszej do ostatniej minuty, nigdy Nawałka go nie ściągał z boiska. Ile jest to piłkarz, który rozegrał najwięcej meczów w kadrze właśnie pod wodzą Adama Nawałki, bo dokładnie 29.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak analizując, bramka na plus, obrona na plus, jeszcze tu duży plus przy Bereszyńskim, ona napastników na pod nieobecność Milika nie mamy się co martwić, a on pewnie w marcu już powróci. Skrzydła są, ale nie ma rezerwowych, bo jest Błaszczykowski i Grosicki, no i problem robi się w środku pola.
W środku pola, ale na skrzydłach też, bo jeżeli ktoś wnikliwie obserwował szczególnie postawę Bartosza Kapustki, to od razu mógł stwierdzić, że to jest zawodnik, który w klubie seniorskim nie gra w tym momencie, no bo Kapustka występuje w zespole U23 Leicester. No, ale jednak ta różnica jest widoczna. Praktycznie większość zagrań zakończona stratą lub podobnym rozwiązaniem. Paweł Szołek, no oprócz ambicji też tej jakości czysto piłkarskiej brakowało. Mnie osobiście irytowały jego faule po stratach piłki, takie troszkę lekkomyślne, też narażające drużynę na stałe fragmenty gry. No, ale w środku pola, jeżeli chodzi o postawę Krychowiaka, już mówiliśmy, ale też ciężko kogoś wyróżnić z pozostałych zawodników. No, troszeczkę inaczej patrzę na Jacka Góralskiego, który debiutował wczoraj w reprezentacji i też, no, grał troszeczkę na alibi, podpierając się bardziej doświadczonymi piłkarzami, a Mączyński, no to wydaje mi się, że Mączyński trzyma swój poziom, niczego nie zawali, ale też spektakularnych rzeczy raczej się po nim nie spodziewa.
No to co, teraz przerwa zimowa i nasza kadra wróci w marcu i wróci na kolejny bardzo ciężki mecz, bo to jest mecz wyjazdowy z Czarnogórą. No większość z tej ekipy, nawet sam Lewandowski już przeciwko tej ekipie Czarnogóry grała i to grała na wyjeździe. Wiedzą jak to jest, może być nawet jeszcze gorzej niż z Rumunią. Chodzi o postawę kibiców miejscowych.
27 marca dokładnie ten mecz z Czarnogórą, pojedynek, a więc pojedynek wicelidera z liderem. No, w przypadku wygranej Polacy rzucili o milowy krok w stronę awansu do finałów Mistrzostw Świata. Graliśmy z tą reprezentacją zresztą podczas eliminacji do poprzedniego mundialu 2014. Zresztą już w pierwszej kolejce za kadencji Waldemara Fornalika wtedy udało się zremisować 2-2 po bramkach Błaszczykowskiego i Mierzejewskiego. Na pewno jest to wymagający przeciwnik. No i tutaj z Czarnogórą na pewno będzie ciężko 3 punkty, no ale to też z pewnością kadra na Nawałki będzie faworytą tego meczu.
No to temat kadry Polski już zakończmy. Teraz chwilka przerwy i wracamy z innymi reprezentacjami. Singing for life when you feel like your world is falling down and darkness has taken your sight. There's no need to be carrying a frown. I'll help you sing it out tonight. Sing it away, all my troubles away. Sing it away, never make me fade away. Sing it away, all my troubles away. Sing it away. Ha, ha, ha. Jeszcze zostaniemy troszkę w wątku polskim, bo nie powiedzieliśmy o strzelcach. Lewandowski ma tych bramek już 7 w 4 meczach. To robi wrażenie, ale goni go Ronaldo. On też bramek ma 7. No, ja uważam, że Ronaldo ma słabszych przeciwników. Nie wiem, czy Łukasz się chyba ze mną nie zgadza. Jeszcze z tymi strzelcami, no to Lukaku ma 5 bramek. Po 4 mają Bale, Immobile, Mandzukic czy Müller, Silva, również Portugalczyk i Węgier Szalaj.
No jak tak patrzę na rywali grupowych, to jednak przekonuję się, że ta Andora jest jednak słabsza niż Kazachstan, co widać po wynikach ostatnich eliminacji, więc stwierdzam, że jednak Ronaldo ma troszeczkę łatwiej.
No i jeżeli chodzi o inne grupy i te wyniki, no to padło sporo takich ciekawych wyników. Chociażby robi wrażenie to, co zrobiła Belgia, bo wygrana 8-1 z Estonią, no to jednak jest chyba niespodzianka, aż taki rozmiar tej wygranej.
No, Belgowie zresztą imponują taką formą strzelecką od początku eliminacji. W 4 meczach strzelili aż 21 goli, stracili raptem jedną w poprzedniej kolejce eliminacyjnej, rozbili Gibraltar 6-0, wcześniej pokonali Bosnię 4-0, a tak w ogóle na samym początku Cypr 3-0, no i oczywiście są liderami grupy, wyprzedzają drugą w stawce Grecję i pewnie zmierzają po awans do Mistrzostw Świata.
Warto powiedzieć o takich drużynach jak Szwajcaria, która ma komplet punktów, a oni przecież grają razem z Portugalią w tej grupie. Zresztą z Portugalią w pierwszym swoim meczu wygrali, a Portugalczycy ostatni mecz 4-1 z Łotwą.
No i właśnie to było to spotkanie, gdzie Ronaldo nabił sobie licznik z kolejne...
A nie trafił chyba karnego?
Tak, jednego karnego nie wykorzystał, ale za to wykorzystał następnego i dzięki temu ma kolejne 2 gole. No a Portugalia póki co 9 punktów, no i trzeba przyznać, że jeżeli mają z kimś tam przegrać, to chyba tylko ze Szwajcarią.
Tak, musimy wspomnieć o naszej ulubionej Grecji. Trochę się podśmiechujemy, niesłusznie może, z tej ekipy. Ona ma już 10 punktów, gra w grupie między innymi z Belgią i z Bośnią i Hercegowiną, a ostatnio z Bośnią i Hercegowiną przecież bardzo mocną potrafiła zremisować, zdobywając tą bramkę już w 95 minucie.
No tak, te eliminacje dla Greków są na pewno już zdecydowanie lepsze niż te poprzednie do Euro, kiedy tam no, grali fatalnie i zbierali kilka punktów, też kilka bramek strzelili. Teraz mają tych punktów 10. No i tutaj będą bić się raczej o drugie miejsce, o możliwość gry w porażach właśnie z Bośnią, chociaż no, znając Greków, mogą na farcie wyprzedzić jakimś tam sobie tylko danym sposobem Belgów na finiszu i awansować. W każdym razie teraz po 4 kolejkach są bliżej gry w barażach. Cenny remis z Bośnią w takich okolicznościach zresztą, kiedy strzelili gola w 95 minucie. No i kto wie, może ta drużyna wróci po tych kilku latach przerwy na finały piłkarskiej imprezy.
Ciekawie jest tej grupie, w której gra Hiszpania i Włochy. Na razie na prowadzeniu Hiszpania, bo ma lepszy bilans. 15-1 w bramkach Włochy, 11-4. Obydwie ekipy po 10 punktów. Hiszpania ostatnio wygrała z Macedonią aż 4-0, a Włochy ograły Liechtenstein również 4-0.
Jeżeli chodzi o Hiszpanów, to warto zwrócić uwagę na postać Artisa Aduriza, który został najstarszym strzelcem bramki dla reprezentacji Hiszpanii w historii. Piłkarz Atletico Bilbao już ma ponad 35 lat, a w kadrze no, można powiedzieć, że jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Naprawdę dobre ostatnie sezony w jego wykonaniu.
I jeszcze na koniec dwie ekipy, które nie straciły bramki w tych eliminacjach. To jest ekipa Anglii, ostatnio 3-0 ze Szkocją, i ekipa Niemiec. No oni akurat mieli łatwego przeciwnika, 8-0 z San Marino.
No jak widać, te zamieszania na stanowisku selekcjonera Anglikom jakoś specjalnie nie przeszkadzają. Drużyna wygrywa mecz za meczem, tym razem 3-0, bardzo prestiżowe starcie ze Szkocją. Prowadzą w grupie właśnie z tym bilansem bramkowym 6-0 przed Słowenią i Słowacją. No i oczywiście ekipa reprezentacji Niemiec, która także wciąż pozostaje bez straconej bramki, ale z dużo lepszym bilansem bramkowym niż Anglia, bo 16-0, no i ostatnio efektowna wygrana na wyjeździe San Marino 8-0.
Oczywiście o tych eliminacjach jeszcze będziemy mówić, ale to dopiero na wiosnę. Dzisiaj już Państwu dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.